Witam was serdecznie. Ja się nazywam Artur Jabłoński, co widać po belce, a ze mną jest Ola Rudzka, co widać również po jej belce. Cześć Olu.
Cześć Artur i cześć wszystkim.
I cześć wszystkim, dokładnie. To już druga, ale można powiedzieć, że już druga transmisja live w ramach serii konkretnie o marketingu z gościem. Zaprosiłem dzisiaj Ola, jako że od kilku dni kończę nagrywki ostatnich lekcji do swojego kursu Facebook Instagram dla e-commerce, także już niedługo będzie tam dostęp wszystkich kilku godzin materiałów i od razu schodziło mi tak po głowie, z kim jeszcze mógłbym porozmawiać na ten temat i zetrzeć swój punkt widzenia na tę sprawę. I z racji tego, że Ola jej umiejętności i jej wiedzę bardzo sobie cenię, to z prawdziwą przyjemnością zaprosiłem jako gościa do dzisiejszego programu. Standardowo zrobimy sobie tak jak zawsze, czyli ja mam przygotowane same trudne pytania dla Oli, która już się boi. Częściej pokazałem, żeby zobaczyła, jakie zło ją czeka. Nie zrezygnowała, więc prawdopodobnie ma pomysł, co ma nam powiedzieć. Też z tego się bardzo cieszę. I w międzyczasie oczywiście zadawajcie pytania również samodzielnie. Jeżeli coś będzie krótkie, szybkie, to postaramy się odpowiedzieć w trakcie, ale generalnie zakładam, że na ten ostatni kwadransik naszego spotkania, jeżeli tych pytań będzie aż tyle, poświęcimy sobie właśnie jeszcze na Q&A bezpośrednio z oglądającymi, których jest już ponad 120. Wow, dziękuję wszystkim.
Wow.
W środku dnia znaleźli na to czas. Jeżeli uważacie, że jakieś inne osoby powinny również tę transmisję zobaczyć, to czuję się jak taki typowy YouTuber, ale udostępnijcie ją, proszę. W tym momencie powiedziałbym, że dajcie suba, ale nie teraz.
Kliknijcie dzwoneczek jeszcze, nie?
No właśnie, tutaj nie ma dzwoneczka, ale kurde, mogę sobie przygotować jakąś taką animację, wiesz, a to mam takie fajne bajery. Muszę się pochwalić, poprzednio nie zdążyłem. Patrz, na przykład mogę coś takiego odpalić. Normalnie jak pasek w wiadomościach. CTR w górę, w dół, nie? Albo może, wiesz, będą tutaj takie komentarze typu oklaski wrzucał i nasi oglądający będą wtedy, wiesz, twoje odpowiedzi oklaski. No dobrze, spotykamy się bezpośrednio po świętach i ja mam taką poetykę, bo tak jak cały program nazywa się konkretnie o marketingu, więc moje pytania zawsze będą konkretne i ja będę cię tak długo piłował, aż dostanę od ciebie niewymijającą odpowiedź. I chciałbym przyjąć taką poetykę, żebyśmy rozsądzili na samym początku jeden scenariusz i od niego będziemy się odbijali. Załóżmy, że przychodzi do ciebie sklep internetowy, ma 1000 zł do wydania na obsługę całkowicie, w sensie budżetu reklamowego i chce się reklamować w mediach społecznościowych, czyli wiadomo, dla większości osób będzie to oznaczało Facebooka i Instagrama. Jakie pierwsze kampanie uruchomisz, co zrobisz, co wdrożysz, co zaproponujesz?
To zależy. To jest okropne zdanie, ale muszę je powiedzieć. Zależy od tego, czy to jest zupełnie nowy sklep, który jakby nigdy, nigdzie nie istniał. Czyli nie miał reklam googlowych, nie ma ruchu na przykład z Domodis, Alani, z jakichś porównywarek cenowych typu CNO. Czyli jest to sklep, który już ma jakąś historię, który rzeczywiście już trochę tego ruchu organicznego u siebie ma, czy tam płatnego też, ale jakąś dawkę ruchu już ma. Bo tutaj to będzie jakby bardzo różnie. Jeśli chodzi o nowy sklep, taki zupełną świeżynkę, która dopiero zaczęła, on się dopiero postawił i załóżmy, że ma 3 dni, to tutaj musimy się skupić na pozyskaniu ruchu, tak? No bo ten sklep nie ma ruchu, którym możemy remarketingować, w pewien sposób dociskać i dosprzedawać, tylko my musimy dopiero ten ruch pozyskać. Więc w przypadku e-sklepów ja tutaj często stosuję te kampanie na sprzedaż katalogu. I to jest taki meczek, że sprzedaż katalogu tłumaczy, jakby ludziom kojarzy się głównie z tym, że to jest remarketing. A wcale tak nie jest, to jest opcja tak zwanego broad audience. I ta opcja pozwala, że możesz skierować taką reklamę właśnie produktową stricte, czyli zdjęcie twojego produktu, jest nazwa twojego fanpage'a, jest krótki opis angażujący, cena i jakby link bezpośredni do produktu. I taką reklamę możesz skierować do nowych osób, które jeszcze nigdy nie miały do czynienia z twoją marką, ale według Facebooka i pewnie według tego, co klikają, potencjalnie chcą to kupić, czyli zakładam, że jak jest kobieta, która chce kupić mebelki dziecięce i jakby klikała już reklamę jakiegoś sklepu, ja też sprzedaję mebelki dziecięce, ale mnie nie poznałam, to Facebook będzie wyświetlał moją reklamę, bo według tego, co on sobie zebrał na podstawie Pixela, no to ona jest potencjalnie zainteresowana zakupem takich mebli.
Właśnie tu muszę ci przerwać, bo użyłaś takich dwóch terminów, które myślę, że byłoby fajnie poszerzyć. I pierwszy to właśnie powiedziałaś, że Facebook wie, że taka osoba, chociaż nie była nigdy u nas, może chcieć coś kupić. A drugi termin, który się pojawił, to broad audience, szeroka grupa odbiorców. Możesz powiedzieć coś więcej?
Jasne. Brawl Audience to jest taka grupa, to są osoby nowe, to są osoby, które nie miały, według Facebooka najprawdopodobniej nigdy nie miały kontaktu z twoją marką. I ja tutaj zawsze robię tak, że ja ograniczam to i wykluczam osoby, które były na stronie. Bo jak się okazuje, Facebook do tych osób, które najprawdopodobniej nie miały kontaktu z marką, dodaje też osoby, które ten kontakt miały, bo sobie jakby w supporcie to potwierdzałam, co też nie jest do końca logiczne. Ale to chodzi o to, że na przykład jak mam osoby, które były u mnie na stronie, które poznały markę, no to do nich idzie remarketing, tak? I tam sobie on kapie i im się wyświetla odpowiednia reklama. Ale jak mam osoby, które, do których chcę dopiero dotrzeć do nowych, no to właśnie tu jest ten brand audience. Czyli to jest właśnie taka reklama stricte do nowych osób. To jest ta reklama produktowa. Jeśli chodzi o to, no to ja to stosuję rzeczywiście na klientach i tutaj wyniki są fajne, bo te CTR-y są wysokie, ci ludzie realnie przechodzą i kupują na tych sklepach i fajnie to działa.
Czym są CTR-y w takim wypadku? Jeżeli mamy, wiesz, totalnie nową kampanię do osób, tak jak sama mówisz, które nie miały sklepem styczności, to o jakim rzędzie CTR-u mówimy?
Na przykład to jest około 5-7%, co wydaje mi się, że wcale nie jest tak niskim CTR-em na zupełnie świeży ruch, na osoby, które...
A mówimy tutaj o CTR wszystkie, czy CTR linku?
Nie, CTR linku, bezpośrednio. Czyli rzeczywiście, no wiadomo, że też jakby są takie CTR-y, które są na poziomie 1%. Tutaj jakby wiecie, ja mam bardzo dużą daszkę danych i te różne, jakby będą różne branże, one będą różnie działać i będzie, będą różnice w tych CTR-ach, ale tak średnio udaje się uzyskać taki CTR około 5% wykręcić, więc wydaje mi się, że to jest bardzo ładny jakby już wynik na to, że ściągasz zupełnie świeży ruch. I ten ruch potem, wiadomo, jeśli ty też sobie ściągniesz te nowe osoby, to potem te nowe osoby, one wpadają ci do remarketingu i one wtedy będą...
Ale to poczekaj, bo ja jeszcze chciałem wrócić na chwilę do wątku tego CTR-u, jeżeli możemy. To mówisz, że udaje wam się osiągać wyniki na poziomie 5-7%. Uważam, że to jest bardzo dużo, szczególnie na kampaniach, które są katalogówkami, więc jednak pokazują produkty. Stąd moje pytanie brzmi, od czego to zależy, że udaje wam się wykręcać tak wysoki CTR? Czy jest to kwestia pracy na kreacji, czy odpowiedniej definicji grupy?
Wydaje mi się, że tak, po pierwsze to jest na pewno definicja grupy, w sensie stworzenie tej grupy, która jest skuteczna. Po drugie to jest też to, o co tam pytałeś, jak Facebook wie, kogo ma dobierać. Jak mamy już jakiś ruch na sklepie i ten sklep sobie ściąga ten ruch, no to my dajemy Facebookowi dużą dawkę danych, tak? My dajemy dużo użytkowników i on sobie wyciąga na przykład z 1000 użytkowników, on wyciągnie, że z reguły są to kobiety w takim i takim wieku, które lubią, jakieś mają zainteresowania i on na tej podstawie będzie sobie dobierał kolejne. A w przypadku, kiedy damy na przykład tylko 10 użytkowników, no to będzie miał małą dawkę informacji i źle to dobierze. Więc myślę, że tutaj jakby kwestią jest to, że rzeczywiście ten ruch jest spuszczany i ten ruch jakby jest na tyle wartościowy, który tam na początku wchodzi i na tyle szeroko się udaje iść dzięki tym reklamom, że on fajnie właśnie jakby na podstawie tego piksela sobie to dobiera. I
też ja jeszcze dopracuję w takim razie. Powiedziałaś bardzo ciekawą rzecz, ale nie chciałbym, żeśmy tak przez nią gładko przeszli, czyli powiedziałaś, że dzięki dobraniu odpowiednich ustawień grupy odbiorców, czyli weźmy w to głębiej. Mamy, dajmy na to, branżę, no niech będzie taka, która jest dość powszechna, czyli niech to będą ubrania. Odzież damska, odzież męska, wybierz co wolisz. To jakimi kryteriami grupy kierujesz się na początku, w sensie jakie zainteresowania dobierasz albo skąd bierzesz informacje, na podstawie których ustawiasz tą pierwszą kampanię? Jak ona jest targetowana?
Szczerze, ja jestem tego zdania i też po różnych rozmowach z Facebookiem, supportem, że trzeba iść trochę szerzej, że nie warto celować w, wiecie, w 20 zainteresowań, okrajać się do tam jakichś małych miejscowości i okrajać się bardzo wiekowo, tylko tu trzeba trochę wyczuć, więc ja z reguły robię tak, że jakby puszczam to dość szeroko, w przypadku e-sklepów możemy puścić na całą Polskę, bo nie ogranicza nas żadna tak naprawdę lokalizacja, tak, nie mamy sklepu stacjonarnego. Czasem okrajam to płcią, zdarza mi się okrajać odgórnie, jeśli chodzi o wiek, bo tutaj wpadają Grażynki, Halinki, które namiętnie lajkują i komentują, a nie kupują niestety, więc tutaj jakby tu okrajam gdzieś tam do około tych 50-55 lat i tak naprawdę ja wybieram jedno zainteresowanie. I tutaj trochę zdaje się na ten
55 lat, bo nie jestem pewien, czy dobrze zrozumiałem, czyli kierujesz do osób po 50?
Nie, do 50.
Nie, do 50.
Do 50. Od jakiego ogólnie? No tutaj pozostawiam ten dolny jakby pułap z reguły i rzadko się zdarza, żeby mi jakieś takie bardzo młode osoby, wiesz, lajkowały czy komentowały. Tutaj jakby większym problemem są te wszystkie Grażynki, które namiętnie wrzucają gify ze słodkiego dnia i tak dalej. Z tym, że tutaj jest jeszcze inna strona medalu, którą powiem. Mieliśmy sklep, który na takich Grażynkach zrobił świetną sprzedaż. Tylko trzeba było trochę inaczej do nich podejść, bo to był właśnie świeży sklep, który dopiero zaczynał, który nie miał w ogóle żadnej marki, nie miał nic, sprzedawał zabawki dla dzieci, wiecie, lajkowały grażynki właśnie. No i zaczęliśmy jakby je tak wspierać, pytać w komentarzach, czy potrzebują pomocy. Okazało się, że te panie często nie potrafią złożyć zamówienia. One się boją zapłacić online'owo, one potrzebują za pobraniem. I dzięki temu naprawdę zrobiliśmy na świetny wynik na takich grażynkach na początku. Tak zwanych grażynkach, nie obrażając nikogo. Więc to też zależy od specyfiki sklepu, tak? Ale w większości sklepów, no to jakby te grażynki, czy te, one nie są do końca grupą docelową, czy też panowie Mietkowie, którzy też tam komentują namiętnie. Więc to jest taka trochę pułapka, bo mi się wydaje, że Facebook często do tych osób te reklamy puszcza, bo one, wiecie, namiętnie klikają, lajkują, wchodzą w interakcję z reklamą, mają dużo czasu. Więc gdzieś tam do nich uderza. Taka moja ostatnia obserwacja jest właśnie, żeby tego wieku trochę przypilnować, żeby nie okazało się, że rzeczywiście jest takim produktem dla osób młodych. Będziemy szli do tych osób starszych, które realnie u nas nigdy nic nie kupią. No a wiadomo, że Facebook sobie to bada, jak się angażuje ta dana osoba w reklamę, jak przychodzi na stronę i kto tam kupuje i co się dzieje. Więc na początku ja nie kombinuję strasznie dużo z targetowaniem, bo ja nie mam poczucia, że jak wybiorę 20 zainteresowań, okroję się do dużych miast i w ogóle, to ja trafię idealnie w użytkownika. Moje doświadczenie pokazuje, że niekoniecznie.
Bo a to mogę przeciągnąć jeszcze przez chwilę ten wątek związany z wiekiem. Znaczy, ja się totalnie z tobą zgadzam. Moje doświadczenia czy rozmowy z Facebookiem pokazują, że on po prostu optymalizuje często pod aktywność, a która niekoniecznie musi prowadzić do zakupu i dlatego przesuwa te pieniądze na grupę wiekową, która będzie nam wyklikiwała reklamy, za każde kliknięcie płacimy, a finalnie nie będzie konwersji. Natomiast to, co chciałem dopytać, to jak zajmujesz się wówczas takim ograniczeniem? Czyli przypuśćmy, że uruchomiłaś kampanię, w ramach której jest zestaw reklam, i tak jak powiedziałaś, jest on ustawiony 18-50 lat. I załóżmy na potrzeby dyskusji, że grupa po 40 jest bardzo mocno aktywna, ale nie kupuje. Postanawiasz więc te ustawienia zmienić. I tu się pojawia moje zasadnicze pytanie, bo często się mówi, że czy wolno edytować zestaw reklam w trakcie. Więc w takim razie, czy po prostu klikasz edytuj, zawężasz wiek, bo reklama jest zoptymalizowana i ją puszczasz dalej, czy na przykład powielasz, puszczasz ten zestaw od nowa, czy to ma w ogóle wpływ?
Trochę zależy, bo też żeby zestaw się dobrze nauczył, to musi osiągnąć odpowiednią ilość zdarzeń, tak? Jeśli mam mały sklep, który tam, wiecie, ciężko mu uciłać, nie wiem, 50 kliknięć czy 50 zakupów, no to raczej edytuję ten zestaw, bo po prostu mam poczucie, że jak okroję, no to Facebook się czegoś tam nauczył, ale on ponownie też się nauczy, bo każda zmiana sprawia, że ten Facebook uczy się od nowa, komu to wyświetlać. A kiedy ja zduplikuję ten zestaw, kiedy puszczę go od nowa, on na nowo będzie musiał zbierać te zdarzenia i się ich uczył. Więc tu zależy tak naprawdę od sklepu. Jeśli okazuje się na przykład, że mam jakiś duży e-commerce, który rzeczywiście mi się szybko uczy i mam tam setki zakupów właściwie tygodniowo, no to wtedy zastanowię się nad jakby zduplikowaniem, dlatego też, żeby potem zobaczyć jakby różnicę w prosty sposób. No bo na przykład miałam przez 2 tygodnie daną kampanię z tymi osobami 40+, ale nie kupowały, tak? A puszczę sobie z okrojeniem wieku i też po pewnym czasie będę w stanie porównać te wyniki, czy rzeczywiście to pomogło mojej reklamie. Bo ja też tworząc kampanię dla klientów robię tak, że pierwsze co to ja analizuję wyniki na Facebooku. No i rzeczywiście to jest takie dla mnie główne narzędzie, tam jest najwięcej informacji dla mnie i to jest dla mnie taki trochę święty graal. Ale nie oznacza to, że ja tylko do tego się okrajam. Drugą kwestią to jest to, że ja zawsze sobie sprawdzam w Analyticsie, szczególnie jeśli sklep ma wdrożony ten moduł e-commerce'owy.
Ale poczekaj, bo to właśnie Facebook kontra Google to jest jeden z tematów, które na pewno będę chciał Ciebie zaraz przeszpilić, ale zanim do tego dojdziemy, bo to pewnie jest dyskusja na co najmniej kolejnych 20 minut, to chciałem jeszcze zatrzymać się przy tym, co powiedziałaś przed chwilą, czyli użyłaś takiego fajnego sformułowania, że w przypadku mniejszych sklepów edytujesz zestaw reklam, bo nie zdążył on się nauczyć dużo, a w przypadku większych sklepów powielasz, żeby mieć później prostotę analizy. Więc gdzie Twoim zdaniem należy postawić tę linię demarkacyjną, w sensie gdzie można postawić podział, od jakiego budżetu, czy obrotu, czy liczby zakupów sklep wpada w tę kategorię dużą, a do jakiego poziomu jest tym małym?
No ja przyjmuję średnio, że 50 zdarzeń danych tygodniowo to jest taka moja granica, że to jest ten mniejszy sklep, który rzeczywiście jakby...
A mówimy o zdarzeniach per zestaw reklam, czy per konto?
Per zestaw, jeśli chodzi o zakupy stricte. No bo jakby moim najważniejszym celem reklam, które tworzę, czy to tych broad audience'owych, chociaż tam się skupiam na klikach, czy to tych reklam na sprzedaż, tych telemarketingowych, jest zakup, tak? Więc jakby Facebook też musi się nauczyć, komu wyświetlać reklamę, żeby te osoby realnie kupiły. No jak ja na przykład tygodniowo dostarczam 2 zakupy, no to on nie jest w stanie się tego jakby łatwo nauczyć. Więc ja uznaję, że też Facebook nam taką informację przekazał podczas rozmów z nimi, że oni uznają to 50 zdarzeń, to jest taki jakby próg mniej więcej tygodniowo, kiedy oni uznają, że dany zestaw może wyjść z tej fazy uczenia i się jakby fajnie nauczyć, komu to wyświetlać.
Jasne, no kiedyś ta informacja była niejawna, w sensie dało się właśnie wydobyć ją od Facebooka, a od jakiegoś czasu ona jest wyświetlana w panelu, kiedy najedzie się po prostu na zdarzenia optymalizacyjne. Są też te komunikaty ograniczone uczenie, więc zwracamy na nią uwagę wszystkim, którzy optymalizują kampanię. I ja jeszcze się spotkałem z kilkoma wersjami. Kiedyś słyszałem o 20 zdarzeniach, później
50.
I też teraz jeszcze nawet widziałem komunikaty typu między 50 a 100. Może to się różni w zależności od rynku, bo jest w stanie wyobrazić, że nie wiem, w Stanach na przykład potrzebowaliby tej większej liczby z jakiegoś powodu, ale mniejsza o tym w takim razie. Powiedz mi w związku z tym następującą rzecz jeszcze, bo powiedziałeś, że pierwsze kampanie, które uruchamiasz, to są kampanie, które mają za zadanie w przypadku nowego sklepu budować ruch na stronę. I robisz od razu kampanię typu sprzedaż z katalogu, a czy stawiasz obok tego jakieś inne kampanie z innymi celami, na przykład ruch czy aktywność?
Jasne, już odpowiadam. Pierwszy to jest właśnie sprzedaż z katalogu i tutaj uruchamiam zarówno do tych nowych osób, czyli to, o czym Wam opowiadałam, czyli broad audience, ale też ustawiam sobie remarketing. Niech on się uczy, niech on sobie kapie na jakiejś niskiej stawce i się tam rozkręca, ale też ja mam taką zasadę, że uruchamiamy kampanię na ruch. I to jest taka kampania na ruch, kiedy trochę czasu poświęcamy już na tą obróbkę taką graficzną tych reklam, żeby one przyciągały uwagę, żeby były przyjemne. I przyznam, że właśnie miałam taki sklep mały, który rzeczywiście rozkręciliśmy i sprzedaż, no tak w pierwszym miesiącu około 10 tysięcy tej realnej sprzedaży mieli. Więc jak na taki dość świeży sklep, który sprzedaje w dropshippingu, to wcale nie jest tak zły wynik, no bo to była w ogóle nieznana marka, tak? A zainwestowaliśmy tam może 500 zł. Więc stawiam też właśnie na to. Dziękuję, to jest moja duma, takie moje dziecko. Ale stawiam też na kampanię na ruch i to są takie kampanie, gdzie możesz kierować na kategorie bezpośrednio, ale na przykład mi się całkiem dobrze sprawdza kierowanie na takie bestsellery, czyli jakby z właścicielem sklepu wybieram sobie 10 produktów, które według niego jakby będą dobrze rokowały, bo nie wiem, bo on ma jakieś dane, o których ja nie wiem, albo on jakby ma na nich fajną marżę i wie, że to jest konkurencyjna oferta do innych sklepów, i promujemy jakby graficznie te produkty wybrane. I u mnie okazało się, że...
Co to znaczy graficznie? Szykujecie dedykowane posty tym konkretnym produktom?
Szykuję dedykowane reklamy graficzne i tu przyznaję, że korzystam z Canvy i sobie ją chwalę w tej kwestii. I to są proste reklamy, które po prostu, wiesz, jest zdjęcie produktu, jest jego nazwa, jest jego cena, no i kieruję bezpośrednio na ten produkt. I na przykład u nas się udało w tym sklepie tak zwiększyć sprzedaż lalek, które są na Allegro, wiecie, jest ich po prostu wysyp, ale do tego sklepu po prostu nam ściągało tyle osób po te lalki, że te lalki do dzisiaj są bestsellerem, a sklep promujemy już ponad pół roku. Więc one fajnie napędziły tą początkową sprzedaż, a teraz wiadomo, że skupiamy się już na innych rzeczach, bo możemy sobie...
Powiedz mi proszę w takim razie, dlaczego, bo wiesz, no korzystasz z opcji sprzedaży z katalogu, wiesz jak działają katalogi, masz do nich dostęp i wiesz oczywiście, że jest taka funkcja jak zestawy produktów i spokojnie mogłaś po prostu wydzielić te bestsellery, tudzież te dobrze rokujące produkty jako osobny zestaw i korzystać w tym momencie również z sprzedaży z katalogu. Skąd decyzja, żeby nie robić tego tą opcją teoretycznie bardziej zaawansowaną, a pójść w kierunku prostej reklamy banerowej?
Wiesz co, chcieliśmy trochę zdywersyfikować te reklamy, przetestować, bo ja mam takie podejście, że na Facebooku to trzeba mieć trochę odwagi do tego, żeby testować różne nowe rodzaje reklam i to jakby często gwarantuje sukces, trochę się rozjaśnię, bo mnie przyciemniło, więc jakby trzeba się tego nie bać. I my też tak podjęliśmy decyzję, że pierwsze to uruchamiamy sprzedaż z katalogu, rzeczywiście na zestawach produktów, ale próbujemy właśnie z reklamą graficzną. W moim odczuciu ona trochę bardziej przyciąga uwagę. Zajmuje trochę więcej miejsca niż tam karuzela czy jeden obraz, no bo ta reklama graficzna, możesz ją zrobić trochę wyższą, możesz zrobić w kwadracie. No i pokazało nam to, że naprawdę ściągnęła świetny ruch i rzeczywiście to mierzyliśmy na podstawie Facebooka, ale mierzyliśmy też analityksowo i widzieliśmy w sklepie, co się dzieje po prostu w panelu. Jakby to była taka trochę dywersyfikacja tych reklam, czyli nie skupiamy się tylko na katalogu, który jest prosto jakby uruchomić i stworzyć, ale też próbujemy właśnie graficznie podziałać z takimi bestsellerami, jasno mówiąc też na grafice, że to jest być może bestseller, komunikując jasno cenę.
I powiedz też więcej o kreacjach, bo zakładam, że metody targetowania, które przyjęłaś, były podobne jak w przypadku sprzedaży z katalogu, więc pewnie cała praca na poziomie optymalizacji to była przede wszystkim optymalizacja kreacji, więc czy jesteś w stanie wyabstrahować jakieś takie twoim zdaniem najważniejsze reguły, jeżeli chodzi o kreacje czysto produktowe w kontekście kampanii dla e-commerce?
W przypadku tej ruchowej, tak? Na ruch w sensie. To. Wiesz co, tutaj jakby zadziałało to, że pierwsze użyliśmy kolorów marki, czyli już gdzieś tam ludziom uświadamialiśmy trochę, jak ten branding wygląda i jak wejdą na stronę, to te kolory się wciąż tam przewijały, tak? Czyli oni już wchodząc gdzieś nas kojarzyli.
Czyli spójność.
Tak, na to postawiliśmy. Używaliśmy logo marki, było też na tych reklamach, żeby ono się gdzieś opatrywało. Wiadomo, że to nie było jakieś wielkie logo, ale gdzieś tam było zawarte. Kolejna kwestia to było to, że ta reklama była dość kolorowa, bo ta marka ma trzy różne kolory, to jest granat, jasna, zieleń i fiolet, ale zdjęcie produktu zawsze mocno się wybijało. Ono było na białym tle, więc ono stanowiło taki główny element, który przyciągał uwagę. Jakby cała ta oprawa graficzna, czyli te kolory, one stanowiły fajne tło, które w jakiś sposób wybijało ten produkt. Umieszczaliśmy też z reguły nazwę danego produktu na grafice, która ładnie całkiem wyglądała i było to dość przemyślane, była na tyle duża, na ile Facebook pozwala, no bo Facebook też nie pozwala robić za dużych tekstów, bo blokuje reklamę. I jeszcze jakby tu mi działało to, że jakby umieszczaliśmy też ceny na tych grafikach. Widać było, że zaangażowanie jest całkiem fajne, jak później zrobiliśmy ten, to już nie było aż takiego zaangażowania tych ludzi w te...
Tak trochę... Próbuję uzyskać odpowiedź na jedno pytanie, wiesz, w sensie, jaki aspekt uznała być za ważniejszy? Załóżmy, że mam kilka zdjęć produktu i zakładając, że nie są to jakieś lifestyle'owe sesje, tylko zwykłe packshoty, no to mam, nie wiem, bokiem, pod kątem i tak dalej. I mam też ten cały archipelag możliwości, o którym wspomniałaś, czyli ileś kolorów marki i możliwość tworzenia w Canwie bądź w innym narzędziu jakichś tu trójkącików, tu obwódek, tu ramek i tym podobne. Z waszych testów, a masz dostęp do bardzo dużej liczby danych, co jest ważniejsze? Czy ważniejsze będzie właśnie operowanie samym zdjęciem produktu, jego układem, czy właśnie czy trzyma go modelka, czy on jest solo na białym tle, czy tymi wszystkimi elementami wynikającymi już z projektowania, czyli czy tam będą kółeczka, czy kwadraciki, czy ramki?
Nie, w moim odczuciu to najważniejszy był produkt. To były packshoty, bo to tak jak mówiłam, to jest sklep, który sprzedaje w dropshippingu, czyli ma zdjęcia od hurtowni, tak, z której tam te produkty czerpie. I tu istotne było to, że ja przyjęłam taką zasadę, że jak mam produkt, to wybieram to zdjęcie, które użytkownik zobaczy pierwsze, jak wejdzie na sklep.
Okej. Okay.
Żeby on wiedział, że nie, że na przykład ja dodam piękne zdjęcie z modelką, a taka Grażynka wejdzie na sklep i jakby nie będzie miała tej torebki odnaleźć. W sensie, wiecie, ona nie połączy, że to jest to samo. I okazało się, że rzeczywiście jak wybieramy te jakby zdjęcia takie packshotowe, tak zwane, to one wcale nie są takie złe, jak się wszystkim wydają. Bo tutaj według mnie one były kluczem do sukcesu.
To jest super wniosek, super rzecz, że to powiedziałaś, bardzo ci dziękuję. A powiedz mi, czy to była obserwacja wyłącznie na podstawie tego jednego sklepu, czy też to jest coś, co później wdrożyliście w innych i okazało się, że działa tak samo skutecznie?
Nie, to wdrażałam w kilku sklepach i działa tak samo skutecznie. Na tym sklepie też to wdrażałam w kilkunastu już kampaniach, bo ten sklep już jest ze mną dłużej, już przeprowadziliśmy naprawdę dużo kampanii, takich mocno graficznych i jakby wciąż ta zasada się sprawdza. Ten ruch wciąż fajnie...
Czyli taka reguła konsekwencji spójności, jeżeli tak. Ja widzę konkretny zasób reklamy, on wygląda tak, jest tam dane hasło, dana cena, dana nazwa, to po przejściu na kartę produktu, tudzież na jakąś stronę z kategorią, powinienem móc znaleźć to dokładnie tak samo wyglądające i w ten sposób opisane. Tak byś to podsumowała?
Tak, myślę, że tak, bo ja mam takie poczucie, że jak będziesz chciał zobaczyć więcej zdjęć tego produktu, to jak przejdziesz na kartę, to sobie je przejrzysz, nie? Czy to będą z modelką, czy to będą packshoty z innych ujęć, jakby, jeśli cię to mocniej zainteresuje. Ale to trochę chodzi o to, żeby na początku ściągnąć mocno uwagę tego użytkownika i żeby on w ogóle przeszedł na stronę.
Czyli te obserwacje są bardzo podobne jak w kontekście kampanii na landing page'ach, bo to jest takie miejsce, gdzie zawsze spotykałem się z poglądem, że kreacja, która kieruje na jakiś landing page, musi być jak najbliższa temu, jak wygląda sam landing page od strony wizualnej, i to wydawało mi się bardzo logiczne, a ty teraz mówisz, że nawet w kontekście kampanii e-commerce'owych, dużo bardziej dynamicznych, ma to znaczenie, żeby nawet zdjęcie pojedynczego produktu było takie same. Fascynujące. Dla mnie jest to jeden z ciekawszych wniosków z naszej dyskusji. I cieszę się, że to powiedziałaś. Natomiast idąc jeszcze trochę dalej z naszą dyskusją, bo popatrz, już prawie pół godziny rozmawiamy,
no i tak
dostresować, 173 osoby nas teraz oglądają, więc widzisz, przy zabawie czas mija, że ani się obejrzysz. Natomiast jest ten wątek, który poruszyłaś już kilkakrotnie i który ja bardzo, bardzo chcę o nim też porozmawiać. Rozmawiałem z nim również w kontekście od strony Analyticsa z Romanem Rosenbergerem tydzień temu, którego pozdrawiamy i który bardzo, bardzo nie chciał na to pytanie odpowiadać. I chodzi tu oczywiście o różnicę między Google Analytics a Facebook Ads. Czy mogłabyś powiedzieć coś więcej właśnie na początek od tej strony wychodząc, a później w kontekście samej analizy, z czego te różnice w zasadzie wynikają, że wiesz, mam wyniki dzień po kliknięciu, jeżeli sobie dobrze ustawię bezpośrednio w Ads Managerze na Facebooku, i mam teoretycznie te same wyniki na Analyticsie, a rozjeżdżają się one, moje doświadczenia pokazują, między 20 a 60% w zależności od tego, jak ktoś ma coś skonfigurowane. Skąd to się bierze, co z tym zrobić?
Rozjazdy będą zawsze, bo jakby weźcie pod uwagę to, że Facebook Ads i Google Analytics to są dwa zupełnie różne narzędzia. One jakby się wspierają, tak, bo Google Analytics też nam mierzy ruch, który spływa z Facebook Adsa, ale różnice są całkiem spore. I między innymi jakby z czego one wynikają, to jest to, że Facebook opiera się na mierzeniu konwersji osób, które są zalogowane, a Google Analytics śledzi cookie. Czyli to już mamy tą różnicę. Kolejna kwestia jest też to, że Facebook jest w stanie śledzić to, jak my jesteśmy na kilku urządzeniach, czyli jesteśmy na telefonie.
Ale możesz troszkę szerzej powiedzieć o tym pierwszym punkcie, bo myślę, że nie wszyscy muszą dobrze rozumieć, na czym polega ta różnica między śledzeniem cookie a osób zalogowanych.
Czyli na przykład ja jestem zalogowana na telefonie, przeglądam jakąś reklamę i potem kupię z komputera, to Facebook będzie w stanie, będąc zalogowaną na komputerze, Facebook będzie w stanie to wyłapać, tak? Bo on wie, że ja jestem tutaj Aleksandrą Rudzką i na komputerze też jestem Aleksandrą Rudzką i jestem jednym użytkownikiem. A w przypadku Google Analyticsa to działa trochę tak, że ja muszę kliknąć w daną reklamę i z tej reklamy już kupić. I jakby on nie poradzi sobie z tym, że ja jestem na kilku urządzeniach, że ja między tymi urządzeniami przeskakuje. My mówimy, że on nie radzi sobie z wielourządzeniowością, tak? No bo muszę kliknąć, on musi złapać plik cookie i musi wiedzieć, że to jest ja. A Facebook potrafi jakby poruszać się właśnie, bo jesteśmy zalogowani w kilku miejscach, czyli nie wiem, jestem na firmowym komputerze, tak, siedzę na Facebooku w pracy po 8 godzin, to prawda, ale robię reklamy, ale jestem zalogowana na telefonie, jestem na przykład na prywatnym. I on będzie potrafił sobie wyłapać, że ja kliknęłam w coś na prywatnym telefonie, a kupiłam z prywatnego komputera w domu. No a Google Analytics nie, bo zgubi mnie gdzieś po drodze, bo po prostu to ciasteczko mu ucieknie. Więc z tego wynika różnica. Też w sumie tu też poruszam ten temat, że Facebook właśnie śledzi urządzenie na wielu śledzi nas na wielu urządzeniach, a Google Analytics zobaczy nas jako odrębne osoby. No bo jak kliknę na telefonie, to będę dla Google Analytics jedną osobą, no bo zepsuje się moje ciasteczko, ale kliknę na komputerze, to będę też inną osobą, bo on ponownie zepsuje inne ciasteczko ze mną związane, tak? A Facebook wciąż będzie wiedział, że jestem jedną i tą samą osobą, bo jestem zalogowana. Kolejna kwestia, jakby, która wynika, jest ta różnica, że Facebook domyślnie ma taki podział jakby atrybucji konwersji, że jest 28 dni po kliknięciu reklamy i jeden dzień po jej wyświetleniu. Czyli Facebook wie, że jak ja wyświetliłam reklamę i przez chwilę się na niej zatrzymałam, bo to też nie chodzi o to, że ja, wiecie, migiem przeskrolowałam tablicę i nawet nie wiedział, że ja cokolwiek widziałam, tylko na moment muszę zawiesić na niej jakby wzrok, to on przypisze, że dzięki temu, że ja zobaczyłam tą reklamę, to ja coś, jakby ja kupiłam ten produkt dzięki niej. I on przypisze do siebie konwersję. No, a Google Analytics tego nie zrobi, bo w Google Analyticsie musi nastąpić to kliknięcie, tak? Którego w przypadku właśnie tym, o którym mówię, czyli siedzę, skroluję tablicę, przeglądam reklamę, zatrzymałam się na moment, bo mnie coś zainteresowało i skrolowałam dalej, ale nie kliknęłam, więc jakby Facebook będzie wiedział, że ja tą reklamę widziałam i on sobie powiąże, ale Google Analytics...
Czy masz to potwierdzone, przepraszam, że wchodzę ci w zdanie, ale myślę, że to jest bardzo ciekawy wątek, czy masz to w jakikolwiek sposób potwierdzone, że to jest z linii partii, czyli z Facebooka informacja pozyskana, że rzeczywiście nie wystarczy, żebym ja sobie tak przestrolował, tylko musiał się na tym zawiesić, bo pamiętam, że kiedyś były plotki i nawet już pierwsze wersje panelu reklamowego, że miała powstać forma grupy niestandardowej, która miała się właśnie opierać na osobach, które zawiesiły wzrok. Natomiast nie spotkałem się z informacją, żeby taką wersję po wyświetleniu sprowadzała się właśnie do tego.
Wiesz co, no, ja kiedyś szukałam na ten temat informacji właśnie, żeby też odpowiedzieć na pytania klientów i z tego, co mi się udało znaleźć, to rzeczywiście jest tak, że musisz na moment tą jakby uwagę poświęcić, że to nie jest tak, że ty tylko przeskrolujesz, no bo tak to mógłby, wiecie, do każdej reklamy przypisywać naszą jakby nasze konwersje, a tak naprawdę przecież czasem zeskrolujemy i nawet nie będziemy wiedzieli, że dana marka nam się wyświetliła. Jeśli, teraz już nie pamiętam, ale udało mi się kiedyś znaleźć informację właśnie, ile sekund musisz na to poświęcić. Wiem, że tam były jakieś sekundy, nie, że to, wiesz, był taki szybki scroll przelecieć, tylko że tam była jakaś sekunda, musiała być na to poświęcona.
Prawdopodobnie zacząłeś się wczytywać po prostu w treść reklamy w tym momencie.
Tak, że też zapamiętasz tą reklamę, a nie, że tylko właśnie śmignąłeś i nawet nie wiesz, że ci się wyświetliła. Tylko chodzi o to, że rzeczywiście w jakiś sposób wizerunek tej marki i tego produktu i ta reklama ci się utrwaliła w głowie. Więc
a to dwa pytania bym miał, które się z tym bezpośrednio wiążą, bo powiedziałeś, że rozjazd będzie zawsze. Ja się z tym oczywiście też zgadzam i też to widzimy w kampaniach, które prowadzimy. Natomiast co należy skonfigurować? W jaki sposób? Po stronie Google Analytics i po stronie Facebook Ads Managera, żeby te wyniki były jak najbardziej zbieżne. Czyli wiesz, że jeżeli zrobię punkt A, B i C, to i dalej mam rozjazd, to wiem, że zrobiłem wszystko, co powinienem był i po prostu dalej już nic nie ma, dalej nie jestem w stanie sobie pomóc. Co trzeba zrobić?
No najczęściej polecane jest to, co ty powiedziałeś, czyli ustawić ten model atrybucji, czy tam przedział atrybucji na ten jeden dzień po kliknięciu i wypięcie tego jednego dnia po wyświetleniu, tak? No bo wtedy rzeczywiście to będzie najbardziej spójne i rzeczywiście jak testowaliśmy, to te wyniki się tam na siebie mniej więcej nachodziły na klienta, chociaż też był rozjazd, nie ukrywam, a mieliśmy dużą próbkę danych i próbowaliśmy kiedyś do tego dojść.
A jak duży był to rozjazd w takim razie?
Nie pamiętam procentowo teraz, musiałabym wrócić do tej informacji, jeśli jakby ktoś potrzebuje, to postaram się to odnaleźć, ale nigdy nie było tak, żeby nam się zgodziło, wiesz, 1:1, nie było takiej możliwości, że rzeczywiście analizowaliśmy dużo, no bo też jakby staraliśmy się, czy zastanawialiśmy się nad wprowadzeniem własnego ciasteczka, które by tam działało i też jakby pod tym kątem robiliśmy te analizy. Więc, no tak jak mówię, ja myślę, że tutaj okrojenie do tego jednego dnia, z reguły też na grupach są takie, jakby potwierdzenie znajdziecie tych informacji, że najczęściej to pomaga, że najbardziej te wyniki będą spójne ze sobą, jeśli uda się to okienko nam okroić na Facebooku, więc chyba głównie bym to zrobiła. Czy coś jeszcze? Nie wiem, chyba zadbałabym też o utemowanie odpowiednie moich reklam, bo tutaj to jest bardzo często pomijane i to jest straszne dla mnie, że tworzymy reklamy, fajnie e-commerce'owe, ale nie stosujemy UTM-ów. UTM-y to są takie krótkie fragmenty, które są doklejane do linku i które pozwalają Wam na przykład zaznaczyć, że ta osoba, która weszła na Waszą stronę, weszła z reklamy facebookowej, to była na przykład reklama, gdzie rozliczaliśmy się za kliknięcie albo za zakup i na przykład to była kampania, nie wiem, zima 2020 i dana reklama, więc chyba też bym na to postawiła, żebyśmy te dane mogli w analityce łatwo odnaleźć, że to jest stricte z naszej reklamy, a żeby nie przypisało tej reklamy czy ruchu z tego Facebooka do czegoś zupełnie innego, co, no nie wiem, jakby Analytics by sobie coś źle przypisał, tak, bo gdzieś by mu ten ruch wpadł. A dzięki właśnie utemowaniu odpowiedniemu i to też nie jest takie straszne, jak się wydaje, bo są w ogóle konfiguratory do tego bardzo proste, nawet googlowski jest. I to się po prostu w danej kreacji reklamowej dokleja taki krótki fragment linku. I dzięki temu utemowaniu potem jak wchodzicie sobie do Analyticsa, to będziecie wiedzieli, że to jest na pewno ruch z Waszej reklamy, a nie, że ona gdzieś tam będzie przypisana i nawet nie będziecie wiedzieli, że to jest to.
Jasne. Ja w tym momencie wejdę w słowo, bo załóżmy właśnie, że te wszystkie warunki są spełnione, czyli porównuję sobie, ustawiłem sobie model atrybucji dzień po kliknięciu, żeby mieć jak najbardziej spójne dane z Google Analyticsem, patrzę sobie w zakładkę kampanię w Analyticsie, w sensie w raport kampanię, żeby mieć też dane już bezpośrednio z moich kampanii sprzedażowych i ty powiedziałeś wcześniej taką rzecz, do której właśnie w tym momencie chciałem wrócić, że kampanię analizujesz w dwóch miejscach, już na chwilę abstrahując od panelu samego Shopera, czyli że analizujesz zarówno w Ads Managerze, jak i w Google Analyticsie. pochylmy się na chwilę nad tym, czym taka analiza jest, czyli jakie są takie statystyki, które obserwujesz, które są twoim zdaniem najważniejsze w Ads Managerze, jakie z nich wyciągasz wnioski, a na co później patrzysz, dodatkowo oceniając w Analyticsie tę kampanię?
Jeśli chodzi o samego Facebooka, to ja skupiam się na kilku takich jakby czynnikach, które są dla mnie, jakby dają mi dużo informacji i dają też, są sygnałem ostrzegawczym czasem, że coś być może przestaje działać, się nie sprawdza. Wiadomo, że pierwsze to jest wartość konwersji i liczbę zakupów, jeśli to są stricte kampanie nastawione na zakup, no bo to jest nasz cel, tak? Nie oszukujmy się. A ja zawsze też sprawdzam kliknięcia linku, sprawdzam zasięg i wyświetlenia. I tu badam częstotliwość, żeby ta częstotliwość nie była zbyt wysoka. Chociaż w przypadku remarketingu na przykład ciężko jest powiedzieć, że dana częstotliwość, wiadomo, jeśli to jest odchylenie 40 razy na użytkownika, no to coś nie gra. Ale czasem jakby dla mnie trzeba wziąć poprawkę, że ta częstotliwość w remarketingu musi być dość wysoka, żebyśmy realnie dosprzedali. Żebyśmy
ale to poczekaj, pochylmy się na tym na chwilę jeszcze. Tak, wybacz, ja właśnie jestem tego typu wkurzającym prowadzącym, przepraszam, ale bardzo chcę troszkę jeszcze pogrzebać głębiej w tym, co powiedziałaś. Czyli właśnie powiedziałaś, że patrzysz na wartość konwersji, jak najbardziej, mamy liczbę zakupów i teraz wjeżdżają kolejne elementy, zasięg i częstotliwość i tu mówisz, że obserwujesz, żeby ona nie była za wysoka. Stąd od razu rodzi mi się pytanie, w którym momencie staje się to dla ciebie niepokojące? Czy patrzysz, że o, częstotliwość 10, to coś trzeba zrobić, czy na przykład, żeby to stwierdzić, to musisz zrobić coś w parze, czyli zerknąć jeszcze na jakiś inny czynnik. Wiesz, do czego dążę? Czy patrzysz na jedną statystykę, częstotliwość 10 to wyłączam, czy patrzysz, o, częstotliwość 10, ale to muszę to jeszcze zestawić z inną daną, żeby stwierdzić, że coś jest naprawdę nie tak. Jak to robisz? Halo, Olu? O, halo. Olu, czy nas słyszysz?
O, przepraszam, ale coś zerwało. Nie wiem, czy to moja wina, czy o co chodzi.
Umówmy się, że twoja.
Nie będzie na mnie stracę. A też to łącze mam dość stabilne, bo mam
się to dalej. To się świetnie w montażu. Ja nie będę tutaj. No nie wiem, to w każdym razie raz jeszcze zadamy pytanie. Czyli schemat jest taki. Powiedziałaś właśnie, że patrzysz sobie na wartość konwersji, na liczbę zakupów i tym podobne. Następnie patrzysz na przykład na zasięg i częstotliwość i załóżmy, że częstotliwość jest na poziomie 10. Czy to samo sprawia, że chcesz coś zmienić w kampanii, czy na przykład zestawiasz tę daną z jakimiś innymi kolumnami i to ci dopiero daje pełen obraz? W sensie, jak oceniasz, że 10 to jest w tym wypadku za dużo, a w innym, że to jest jeszcze za mało?
Okej. To jest cenne pytanie. Wiesz co, ja ogólnie tu weryfikuję też po na przykład CTR-ze. Jeśli widzę, że dany CTR zaczyna mi gdzieś spadać, w sensie ci ludzie przestają klikać, to dla mnie jest sygnał, że już za dużo tych reklam być może widzieli i przestaje to być dla nich interesujące i gdzieś ten współczynnik leci w dół. Więc to jest kolejna rzecz, którą też w przypadku takiej częstotliwości ja sprawdzam, czyli realnie na ile ta reklama jest skuteczna pod względem kliknięć, tak? No bo jeśli CTR, tak jak mówię, zaczyna lecieć, no to wyświetlam reklamę osobom, które nie chcą w nią klikać, więc potem też nie będą chciały tego produktu kupić. Więc myślę, że to jest taki współczynnik, który ja też sprawdzam. Sprawdzam też w przypadku takim, jakby analizuję trochę krótsze okresy, porównuję, czyli czy liczba zakupów przy takim, takiej częstotliwości mi wzrasta, czy jest wręcz odwrotnie, ci ludzie właśnie nie kupują, co też wiąże się z tym CTR-em, bo skoro nie klikają, to i nie kupują, tak, nie dokonują tego zakupu.
To może skupmy się nad dwiema rzeczami, czyli pierwsze to jest, jakie okna czasu za sobą zestawiasz, czyli czy patrzysz na zmiany dzień po dniu, czy co trzy dni, czy tydzień po tygodniu, a drugie pytanie to jest, jaka zmiana jest dla ciebie niepokojąca, czyli wiesz, mogę mieć w jednym tygodniu CTR 5%, a za tydzień 4%, czy to już oznacza, że coś jest złego, czy jeszcze powinienem sobie dać siana i się uspokoić?
W przypadku tych kampanii takich pikselowych to mam jakby taką większą wyrozumiałość trochę do tego, że te czynniki jakoś się zmieniają, bo te kampanie takie pikselowe opierają się właśnie o piksel, tak? Czyli one się też w pewien sposób dłużej uczą, no bo jakby rzadko mamy taki e-commerce, który od razu ma nie wiadomo jaki ruch, który świetnie sprzedaje i w sumie ta kampania, no wiadomo, że mu dosprzeda, ściągnie jakiś ruch nowy, ale jakby nie do końca będzie dla niego głównym źródłem ruchu, a w przypadku nowego, no to dla mnie to jest bardziej istotne, tak? Więc myślę, że tutaj ja raczej robię tak, że jeśli porównuję to tak tydzień do tygodnia, tak? Czyli te okresy, kiedy rzeczywiście wchodzi nam też weekend, bo weekendy bywają różne. Na niektórych e-commerce'ach weekend to jest złoty czas, a na niektórych okazuje się, że jest dół. Wydaje mi się, że takie okno typu jeden dzień, dwa dni jest dosyć krótkie w przypadku takich kampanii. Tym bardziej, że też weźcie pod uwagę to, że Facebook w panelu facebookowym przypisuje zakup do dnia kliknięcia lub wyświetlenia reklamy, a nie do dnia realnego zakupu tego produktu. Jeśli chcemy takie dane po dniu zakupu tego produktu, to musimy ciągnąć te dane z Facebooka po API, gdzie mało kto to
robi. I to jest w ogóle kolejny powód rozjazdu między danymi Analytics a Facebook, o którym wcześniej nie wspomnieliśmy, więc cieszę się bardzo, że to uzupełniłaś. A czy możesz mi powiedzieć w takim razie jeszcze, bo super, że patrzysz tydzień do tygodnia, też się z tym zgadzam, to jest zbyt dynamiczne środowisko, żeby tak codziennie przeglądać, chyba że ktoś wydaje setki czy tysiące złotych, bo takie kampanie też miałem przyjemność widzieć czy obsługiwać. Natomiast załóżmy, że wychodzimy już z tego Ads Managera, tak? Czyli posprawdzaliśmy wszystko, co uważasz, że jest OK, statystyki są w porządku i teraz zaglądasz do Google Analyticsa, witamy w raporcie kampanię. Co tam jest dla Ciebie ważne?
Okay. Ja z reguły właśnie tak jak mówiłam, sprawdzam po pierwsze po pozyskiwaniu, po ruchu i po źródle i medium. Jeśli mam dobre UTM-y, to jestem w łatwy sposób jakby w stanie tutaj wyłapać, że ktoś przyszedł przecież z mojej reklamy i patrzę sobie oczywiście na to, ile użytkowników przypływa, ilu z nich jest nowych, jaki jest współczynnik odrzuceń i ile czasu spędzają na stronie. W przypadku e-commerce zalecamy i też na Shopperze mamy taką opcję, żeby sobie wdrożyć ten moduł e-commerce'owy, bo tam możecie w prosty sposób zobaczyć na przykład, na ile skuteczny jest dany produkt, czyli na ile dany produkt się dobrze sprzedaje. I wtedy też w łatwy sposób możemy sobie dać wymiar dodatkowy, na przykład kampania i na przykład zobaczymy, czy dany produkt sprzedało się 5 sztuk z Facebooka, czy sprzedało się z Google. Wiadomo, że Google trochę inaczej to przypisze, tak? Tutaj no nie będzie to 1:1.
Uprośćmy trochę sprawę. Ponownie będę tym złym prowadzącym, który przerywa, ale bo to już jest pójście dużo dalej, patrzenie w moduł sam e-commerce. Załóżmy, że wiesz, dopiero co ktoś wdrożył UTM-y, patrzy na te swoje pierwsze kampanie, no i jest sobie w stanie w raporcie kampanię zostawić, wiesz, jak wygląda to na newsletterze, na Google'u i to właśnie na paid socialu, w tym przypadku jest to Facebook. I mówisz o tej roli współczynnika odrzuceń i pewnie jakieś jeszcze inne statystyki, którą zaraz nam przedstawisz. I teraz, jakie wartości są dla Ciebie niepokojące? Czy na przykład to jest tak z Twojego doświadczenia, czy z Waszych danych zgromadzonych w Shopperze, że statystyki takie jak współczynnik odrzuceń, czy liczba stron na sesję są zbliżone do tych, które reprezentują inne kanały? Czy na przykład będą o połowę mniejsze, nie powinno mnie to niepokoić? Jak to wygląda?
Nie, raczej powinny być zbliżone na przykład do Google Adsa, które my u nas też jakby prowadzimy. Może być ciut niżej w przypadku Facebooka, bo Google Adsowa reklama jest taką bardziej konkretną reklamą, tak? To dany użytkownik, jak chce coś kupić, to on wpisuje wyszukiwarkę i on kupuje. On jest już zdecydowany na zakup tego produktu. Na Facebooku on nie wpisze wyszukiwarkę, że chce kupić buty sportowe, tylko ta reklama musi go złapać. Więc użytkownik z Google'a to jest taki jakby trochę inny jakościowo. Nie wiem, czy powiedziałabym, że wyższy jakościowo, ale być może użyjmy tego określenia użytkownik. No bo jest już właśnie bardziej zdecydowany. On wie, że chce to kupić i dlatego on przegląda ofertę danego sklepu. Więc z reguły Google Adsowy ruch ma tutaj niższy współczynnik odrzuceń, ale to nie są takie, wiecie, drastyczne różnice na poziomie 30%. Jeśli ten współczynnik odrzuceń z Facebooka, ja widzę, że jest bardzo jakby niski, no to wiadomo, że coś jest nie tak i na przykład mieliśmy klientów, którzy mieli podwójnie, potrójnie wdrożone kody Google Analyticsowe i one się nawzajem kanibalizowały i te wyniki były przekłamane, więc to też jest sygnał, żeby sprawdzić. Ale na poziomie, nie wiem, 73% współczynnik odrzuceń jakby nie jest dla mnie jakoś wybitnie niepokojący.
A czy zdarzyła Ci się na przykład taka sytuacja, rozważmy coś takiego, masz uruchomioną swoją kampanię, jedną z tych wielu kampanii, którą powiedziałaś, ona sobie radzi, w sensie są odpowiednie wartości ROAS, CTR-y, wiesz, nic, wszystko jest bez zarzutu. I teraz zaglądasz do Google Analyticsa i tam na przykład widzisz, że jest spory odchył współczynnika odrzuceń czy innych statystyk. Czy to jest dla Ciebie wówczas na przykład jakiś wyraz niepokoju i zmieniałabyś coś na ustawieniach facebookowych, czy wyszłabyś z założenia, że to jest jakaś anomalia i lepiej w tym nie grzebać?
Właśnie zbadałabym to, czy ta różnica, która wynika, nie wynika z tego, że jest źle po prostu wdrożone Google Analytics. Jeśli by się okazało, że wszystko jest OK, to zastanawiałabym się, czy rzeczywiście targetowanie, które mam na Facebooku, jest OK. Ja też popatrzyłabym po prostu do panelu sklepu, czy rzeczywiście ta sprzedaż nam rośnie, czy ta sprzedaż jakby nic się nie zmienia, bo w Shopperze jakby każdy klient widzi analizę ruchu i analizę sprzedaży, tak może to łatwo podejrzeć. Z takich ciekawych rzeczy na przykład mieliśmy klienta, który na Facebooku nie pokazywało nam sprzedaży, na Google Analytics się też nie pokazywało, a w momencie, kiedy włączyliśmy reklamy facebookowe, to sprzedaż siadła do zera. I taka sytuacja miała dwa razy miejsce.
I jak myślisz,
skąd? I to też była ciekawa anomalia. Wiesz co, nie do końca potrafię w sumie to wyjaśnić do dziś. Nie wiem, z czego to wynika. Czy to jest jakaś anomalia ze względu na przykład, że miał jakiś skrypt, który blokował u siebie na sklepie, chociaż też to analizujemy. Nie wiem, mógł mieć jakiś baner dodatkowy, który w jakiś sposób tam zaburzał mierzenie, ale mieliśmy takiego klienta, który właśnie, no okazało się, że rzeczywiście jak włączył reklamy dwukrotnie, bo u nas klienci po prostu tak nie chcą, to nie opłacają reklam, nie wiążemy się umową, to ten ruch mu siadł i sam klient wracał i mówił, że kurczę, no siadł mi ruch i chcę do was wrócić ponownie, no bo nie mam sprzedaży na swoim sklepie, tak?
No my to bardzo często też widzimy właśnie, bo są tacy klienci, którym, jakby to powiedzieć, Google dostarcza zdecydowanie większej sprzedaży tej last clickowej niż Facebook i taki klient zazwyczaj robi podchody, żeby może tego Facebooka ograniczyć, a potem się okazuje, że jeżeli już zostaniemy do tego zobligowani, to inne kanały sobie nie radzą, więc rzeczywiście ten dostarczyciel ruchu czy wyświetleń budowania marki cieszy się, że to jest jak najbardziej mocno sprawdza.
Olu. My na przykład mówimy, że warto te oba narzędzia uruchomić naraz, tak? Jeśli na Facebooku nawet ten efekt nie będzie taki natychmiastowy w ilości zakupów, to właśnie może być taka sytuacja, że włączymy Facebooka, bo sobie myślimy, a nie mam tutaj danych, nic mi nie sprzedaje, a sprzedaż nam siądzie. Więc okazuje się, że on super sprzeda, na przykład wspiera tą sprzedaż googlową i gdzieś do tego przypisywany jest zakup.
Jasne, my jako agencja mamy to szczęście, że mamy kilkuosobowy dział, zarówno Facebook Adsowy, jak i Google Adsowy, więc możemy to robić wspólnie i takie analizy przedstawiać, ale też nie każdy ma tego typu możliwości, żeby albo z agencjami współpracować, albo żeby to wszystko było w jednym miejscu. Natomiast, Olu, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę, bo tak strasznie nam się dobrze rozmawia, a ja obserwuję z niepokojem ten licznik czasu, bo obiecałem Ci, że zajmę Ci też tylko godzinę, to samo obiecałem uczestnikom, a jednocześnie chciałbym, żeby oni mieli dla nas chwilę na zadanie pytań, więc kochani, jeżeli nas jeszcze słuchacie, a dalej jest tutaj blisko 150 osób, strasznie mnie to cieszy, to jest ten moment, w którym chciałbym, żebyście zaczęli wpisywać swoje pytania i postaram się Olę tutaj zmaglować, żeby odpowiedziała. Kilka wcześniej w komentarzach już padły. Zacznę teraz wyświetlać, Olu, i będziemy na nie odpowiadali. Dobrze? I pierwsze pytanie Jarosława. Czy prawdą jest, że oprócz 50 zdarzeń per zestaw reklam, to jeszcze powinno ich być 200 na dany piksel, żeby, zakładam, reklama się dobrze optymalizowała. Spotkałaś się z czymś takim?
Wiesz co, nie. Po rozmowach z Facebookiem, kiedy dopytowaliśmy ich na takiej rozmowie też, właśnie telefonicznej, jakby co jest wymagane do tego, żeby reklama dobrze się zoptymalizowała i wyszła z etapu uczenia, mówiono tylko o tych 50 zdarzeniach. Ja nie słyszałam o 200 zdarzeniach na dany piksel tego, jakby, więc nie spotkałam się z tym wcześniej i ja tego nie potwierdzam.
Okej, czyli to wrzucamy w kategorię mitów, ich jest sporo, prawda, od planowania postów po zdarzenia na pikselu Facebooka, jak widać. Jarek ma to szczęście, że jeszcze drugie pytanie zadał, więc je również wyświetlę. Tutaj chodzi o to, że jeżeli wpada zimny ruch, robi tylko wyświetlenia poszczególnych kart produktów, to jak oceniasz skuteczność tego ruchu?
No ja właśnie mierzę to chociażby tym CTR-em, o którym wspomniałam, tak? To jest dla mnie taki bardzo istotny czynnik. Ja patrzę sobie po temach, patrzę też w Analyticsie, na ile te osoby, które weszły na moją stronę, ile czasu na niej spędziły, żeby nie okazało się, że wiecie, one wchodzą na stronę i niby wydaje się, że jest spoko, one wychodzą po sekundzie, czy tam właściwie po jednej setnej sekundy i jakby nie spędzają tego czasu, bo ich to nie interesuje. Więc myślę, że tutaj patrzyłabym pod tym względem, że patrzyłabym na ile ten ruch będzie jakościowy. W sensie popatrzyłabym w Facebooku na te dane, o których Wam wspominałam i popatrzyłabym w Analyticsie i zastanowiła się. Moje doświadczenie pokazuje, że właśnie te kampanie na sprzedaż z katalogu i do tej nowej grupy odbiorców, czyli do tego broad audience, o którym Wam wspominałam, naprawdę fajnie działają i ściągają tanio, bardzo dobry ruch na stronę. I to są zarówno dane z Facebooka, jak i późniejsze analizy z Analyticsa. Więc też weź pod uwagę to, że na przykład jak masz sklep, na którym nie ściągasz inaczej ruchu, bo po prostu nie masz na to funduszy w tym momencie, to ściągasz sobie nowych użytkowników, co na pewno widzisz po analityce, widzisz też po pikselu, jak się zapełnia i po zdarzeniach, które gdzieś tam łapie. I tak jak sam mówisz, że ten ruch później wpada ci w remarketing, czyli ty ponownie do tych osób docierasz i też remarketing ma na celu dosprzedaż, tak? Bo ten broad audience czy reklama na ruch, to ona ma ci tych nowych użytkowników ściągać, ale marketing ma gdzieś to dopinać i sprawiać, że rzeczywiście za chwilę te słupki sprzedaży w twoim sklepie zaczną rosnąć. Więc no chyba tak bym oceniała jakość tego ruchu, czyli i na Facebooku, i w Analyticsie, i patrzyła, jak to, na ile to działa.
Okej, wrzucam ci w takim razie następne pytanie od Radka. Jak targetowałabyś sklep, który sprzedaje odzież dziecięcą? Tutaj rozumiem, że pytanie Radka dotyczy konkretnych zainteresowań, które być może miałaś okazję kiedyś z czymś takim pracować.
Jasne. Ja na pewno tutaj taką mam dobrą radę, żebyś Radek nie robił za dużo zainteresowań, nie kombinował rodzice dzieci w wieku od iluś tam do iluś, pracujący gdzieś tam, bo Facebook, jakby też robiłam takie badania, na przykład kto z moich znajomych ma dane stanowisko pracy u siebie na Facebooku wpisane. Mało kto w ogóle jakby do tego się stosuje, chyba że ktoś działa bardzo świadomie w marketingu i dla niego to jest istotne. Więc ja w tym przypadku na pewno spróbowałabym uderzyć, myślę, na początku do kobiet i określić to jednym zainteresowaniem, tylko na przykład dziecko albo coś, ewentualnie to ci Facebook odpowie, ale nie poszłabym w 20-30 zainteresowań i skomplikowanych jakby połączeń, że musisz to i to.
To czy ja mogę wystąpić w roli adwokata Radka i dopytać? Bo przecież mamy, jeżeli dobrze pamiętam, mniej więcej, czyli jak klikniemy sobie w kontekst panelu zainteresowań, dane demograficzne, mamy rodzice, wszyscy rodzice i tam teoretycznie są osoby, które są rodzicami według Facebooka, to czy uważasz, że lepsze jest targetowanie w ten sposób po tych danych demograficznych facebookowych, czy zainteresowania typu dziecko?
Nie, ja uderzyłabym w zainteresowanie, bo ja trochę się zastanawiałam, jak Facebook wie, że dana osoba jest rodzicem dziecka w danym wieku. No bo pewnie tak mi się wydaje, bo też dopytywałam o zaręczonych, on po wydarzeniach z życia sobie bierze te informacje. Czyli jeśli ktoś doda sobie wydarzenie z życia narodziny dziecka w danym dniu, no to Facebook to wyliczy, że dziecko za 3 lata, od tego wydarzenia ma te 3 lata. Ale pytanie, czy każdy z was, jak się rodzi dziecko, dodaje to na Facebooka i daje sobie wydarzenie z życia? No chyba nie.
Mnie się niedługo rodzi syn, na pewno będzie wydarzenie. I dziesiątki zdjęć dziennie, dołączę do tej ciemnej strony mocy. Okay. Ludzi, którzy publikują zdjęć bąbelka. Tak, mój bąbelek będzie się pojawiał bardzo często w social mediach, także z góry przepraszam wszystkich obserwujących, ale tak będzie.
Może wybaczymy. Ale w każdym razie ja poszłabym tak, jak mówię, czyli kobiety, ewentualnie język polski, bo też w Polsce jakby mamy trochę obcokrajowców, którzy nie do końca mogą rozumieć twoją reklamę. I spróbowałabym tylko jednym zainteresowaniem, które jest związane stricte z dziećmi. I tu mogę powiedzieć z doświadczenia, że na tym sklepie zabawkowym fajnie to działa i fajnie konwertuje, ściąga fajny ruch.
Świetnie. A tutaj pojawiło się, widzę, jeszcze bardzo ciekawe pytanie od Karoliny. Czy mamy, tudzież masz patent na to, jak dotrzeć do ludzi mieszkających w domach? Ciekawe pytanie.
Ciekawe. W sumie zastanawiam się, jak do ludzi mieszkających w domach. To chyba nie będzie tak proste na Facebooku. Ja chyba poszłabym w jakieś zainteresowanie typu dom, bardziej w tą stronę. Być może się mylę, może Artur, ty masz jakieś inne podejście, ale
z mojej
chyba
perspektywy sprawdziłoby się po prostu targetowanie, w sensie to nie byłoby tanie, aczkolwiek zakładam, że tutaj nie chodzi o samo kryterium kosztowe, ale po prostu robiłbym to na podstawie dzielnic, osiedli podmiejskich i po prostu bawił się ustawieniami lokalizacji.
No tylko tu też jest ta pułapka, no nie, że w mieście w sumie masz i bloki, i domy. Na przykład ja mieszkam w bloku, a zaraz obok są domy już rodzinne, więc też
no tak, no, faktycznie domów w mieście wtedy bym nie złapał, ale być może dałoby się chociaż te podmiejskie ośrodki, a to już jest
tam. A to tak, to rzeczywiście tak. Zależy ci na jakiejś wsi albo takich rzeczywiście podmiejskich, to tak, to można tutaj po lokalizacji działać. Ewentualnie, jeśli na przykład zależy ci na jakimś jednym mieście, no to możesz gdzieś na mapach Google'a zobaczyć, jak wygląda, gdzie są dane miasta, pineskę i lokalizacyjnie. Z tym, że to jest bardzo dużo zabawy, tak?
Poza tym, Karolina, myślę, że mogłabyś zrobić jeszcze w inny sposób, czyli ja jestem zawsze wielkim fanem podejścia, że prawdziwą optymalizacją reklam na Facebooku i Instagramie jest kreacja, więc puściłbym to nawet na całe miasto, ale bardzo mocno zarówno w tekście, jak i na grafice, o której roli Ola tutaj świetnie wcześniej opowiadała, dawał znać, że jest to reklama skierowana do osób mieszkających w domach. Na pewno będzie procent ludzi, którzy klikną z czystej ciekawości, bo tacy są ludzie, ale wśród tych osób powinny się znaleźć osoby po prostu z domów po prostu.
No tak, tutaj też a propos kreacji przyjęliśmy taką sytuację, że stworzyliśmy kreację na wiadomość w przypadku świątecznej kampanii tego sklepu, o którym mówiłam. I kierowaliśmy to po prostu do kobiet, które, nie wiem, tam 40 do 65 plus, tak? I niektóre z nich mogły być, wiecie, zaawansowane mocno jakby technologicznie i mogły sobie ogarnąć tę sprawę złożenia zamówienia. Ale nam zależało wyłapać te tak zwane narzędniki, które nie będą potrafiły. I na kreacji jasno było to napisane, że jeśli boisz się złożyć zamówienie, albo jeśli nie wiesz, jak je złożyć, to my chętnie ci pomożemy, napisz wiadomość prywatną. Czyli trochę tutaj zawęziłam tą jakby to kierowanie, tak? Bo trudno wyklikać osoby niezaawansowane technologicznie spośród jakiejś grupy wiekowej, a też żeby nie iść za wąsko, bo to też czasem jest za duży problem, że często się idzie za wąsko, no bo jakby chce się za bardzo szczegółowo dotrzeć do danej grupy. Więc w kreacji, tak jak Artur mówi, może właśnie to jest.
Ja się od razu też wtrącę właśnie, bo bardzo mi się podoba to, co wybrzmiewa już nie pierwszy raz z tego, Olu, co mówisz, czyli właśnie ta rola nie tylko kreacji, nie tylko grupy docelowej, ale takiej trzeciej zmiennej, którą ja nazywam na własny użytek na szkoleniach mechaniką. Czyli nie każdy rozumie, jak ta reklama działa, nie każdy rozumie, jak działa sklep internetowy. To, że ktoś ma internet i nawet z niego często korzysta, a często ktoś jest osobą z kategorii młodej, to jeszcze nie oznacza, że on się świetnie odnajdzie w naszym środowisku sklepowym. Dokładnie. Czasami zwykła zmiana celu reklamowego, metody zajawienia, zagadania, tak jak teraz powiedziałaś, może wiele pomóc. Moi drodzy, jeżeli chcesz dodać, Olu, oczywiście coś jeszcze.
Dla nas właśnie sygnałem było to, że wiecie, te panie komentowały i nie wiedziały do końca, w sensie nie składały zamówień, one nie kończyły tego etapu, a pisały, że chcą coś kupić, więc stwierdziliśmy, spróbujmy z taką reklamą niestandardową, powiedzmy im, że pomożemy im złożyć zamówienie, że będzie opcja płatności za pobraniem, bo one nie potrafiły po prostu płacić online, bo większość z nich nie miała karty. I okazało się, że to świetnie zadziałało i naprawdę przez wiadomości sprzedaliśmy mnóstwo produktów. Z tym, że to też wymagało dodatkowej pracy, czyli musiała być osoba, która wyklikiwała te zamówienia za te panie i wszystko organizowała. Ale mogę powiedzieć, że potem te panie Grażynki wysyłały zdjęcia swoich wnuków na przykład z produktami z tego sklepu i to było tak miłe i tyle miłych słów też wybraliśmy za to i takiego feedbacku, że no warto było, więc dlatego też mówię, czasem trzeba, wiecie, pokombinować trochę. Niekoniecznie
ja też jestem fanem kampanii na wiadomości, one się też świetnie sprawdzają w e-commerce'ach, ba, są sklepy, które całą sprzedaż mają oparte wyłącznie na tych kampaniach i dowożą dużo więcej niż ich same witryny. Także, Olu, to była fantastyczna rozmowa. Ja jestem naprawdę zadowolony. Raz jeszcze ci dziękuję, że przyjęłaś moje zaproszenie. Po komentarzach, które pojawiały się właśnie już na koniec naszej rozmowy, to widzę, że ludzie również byli z niej zainteresowani, zadowoleni. Jestem już chyba zmęczony. Tutaj przykładowy taki ci wrzucę, bo nie wiem, czy widzisz. Także cieszę się, że Dagmara i kilka innych osób miały też taki na to punkt widzenia. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję wszystkim, którzy nas oglądali. Wow, udało nam się utrzymać poziom między 150 a 170 osób przez godzinę. Kto powiedział, że tylko krótkie wideo się sprawdzają na Facebooku. Myślę, że to nie jest nasza ostatnia rozmowa, że jeszcze kiedyś się spotkamy. Dziękuję wszystkim za uwagę. Dziękuję tobie, Olu.
Ja też dziękuję za zaproszenie i dziękuję wam za uwagę. Mam nadzieję, że udało się odpowiedzieć na te pytania i rozwiać jakieś wątpliwości. Ja też bywam na grupie Artura, więc tam też możecie pytać. Śmiało odpowiem, tym bardziej, że jakoś dzielę się tą wiedzą swoją e-commerce'ową bardzo chętnie. No i chyba życzę wam miłego dnia.
I to jest świetne wyzwanie do działania. Dołączajcie do mojej grupy na Facebooku, podlinkujemy ją jako przypięty komentarz pod tą transmisją i tam Ola tutaj się zobowiązała, że odpowie na wasze pytania, także Olu, uważaj, będzie miała dużo oznaczeń na Facebooku w najbliższej godziny. Dziękuję wszystkim raz jeszcze, do zobaczenia i cześć.
Trzymajcie się, cześć.